bez barier.
Prawnik, naukowiec, działacz społeczny, działacz na rzecz osób niepełnosprawnych, dr Anna Drabasz z Uniwersytetu w Białymstoku, jest pierwszym w historii samorządu województwa podlaskiego pełnomocnikiem zajmującym się sprawami osób z niepełnosprawnościami. Dobry wieczór, Alicja Pietruczuk. Dziś w programie Bez Barier z dr Anną Drabasz będziemy rozmawiać o jej dotychczasowych osiągnięciach i o tym, jak widzi swoją rolę jako pełnomocnika. Zapraszam.
Bez barier w Polskim Radiu Białystok.
Koordynowanie działań samorządu województwa podlaskiego na rzecz zapewnienia realizacji praw osób z niepełnosprawnościami w naszym regionie zgodnie z konwencją ONZ dotyczącą praw osób niepełnosprawnych to główne zadanie pełnomocnika marszałka do spraw osób z niepełnosprawnościami. Od początku października tę funkcję sprawuje dr Anna Drabasz, która jest dziś naszym gościem. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
To już trochę ponad miesiąc nawet, odkąd objęła pani tę funkcję. Czy już widać sens tej pracy?
Czy sens był widoczny i na wiele miesięcy przed powołaniem i się cieszę, że do tego doszło, że rzeczywiście taka funkcja zaistniała i taka funkcja jest obecna w Urzędzie Marszałkowskim. Natomiast no, rzeczywiście ten sens jest ze względu na to, jaki jest cel mojej działalności, działalności pełnomocnika, to znaczy no, wdrażanie w życie konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych. To jest praktycznie praca nieustanna i niekończąca się ze względu no, na wielość obszarów, w których ta konwencja reguluje prawa osób z niepełnosprawnościami i na wagę, bo to mówimy tak naprawdę o prawach człowieka.
Czyli i o czymś, jakości życia.
I o jakości życia, tak. I o możliwości realizacji własnych marzeń i celów.
Zanim jednak porozmawiamy o nowych zadaniach, które przed panią stoją, przypomnijmy dotychczasowe osiągnięcia, bo rzeczywiście robią one wrażenie, a więc tak jak już zapowiadałam, prawnik, naukowiec specjalizujący się w prawie antydyskryminacyjnym, prawach ekonomicznych, prawie międzynarodowym i prawie Unii Europejskiej. Od 2010 do 2017 roku doradca w Agencji Pośrednictwa Pracy Fundacji Aktywizacja, ale to chyba nie tylko na tym polegała tam pani praca. W latach 2011-2015 członek zarządu Federacji Organizacji Pozarządowych Miasta Białystok. Od 2014 do 2016 przewodnicząca Podlaskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego drugiej kadencji. Od 2015 roku pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku i pełnomocnik dziekana tego wydziału do spraw osób z niepełnosprawnościami. Ambasador konwencji ONZ o prawach osób z niepełnosprawnościami 2016. Inicjator powstania Podlaskiego Sejmiku Osób z Niepełnosprawnościami, a od 2016 prezes zarządu, a także osoba odpowiedzialna za kontakty międzynarodowe w zarządzie Polskiego Forum Osób z Niepełnosprawnościami, które jest członkiem Europejskiego Forum Niepełnosprawności. Jak na osobę, którą można według naszej prawnej nomenklatury nazwać niezdolną do samodzielnej egzystencji, to naprawdę imponująca lista. No można tutaj jeszcze dodać Człowiek bez barier i inne nagrody i tytuły uznania. Pani Anno, skąd bierze pani motywację do tego, żeby działać?
Ja całe szczęście na co dzień nie uświadamiam sobie całej tej listy spraw, w których brałam udział albo nadal biorę udział. Myślę, że moim wielkim szczęściem jest to, że robię to, co jest moją pasją. To znaczy robię to, co jest związane z moimi przekonaniami bardzo głębokimi. I myślę tutaj przede wszystkim o prawach człowieka i o tym, żeby rzeczywiście widzieć tego drugiego człowieka jako osobę, która w pełni swojej godności powinna mieć możliwość korzystania z życia. I to mną kieruje na co dzień i pewnie te wszystkie funkcje, jakbym tak sobie myślała o codziennie o nich, to by mnie przytłaczały. Natomiast rzeczywiście to jest tak, że osoby, które są aktywne, do tego mają taki walor, wydaje mi się, że jednak wiarygodności i autentyczności, jeżeli mówimy o osobach z niepełnosprawnością i to, że ja się poruszam na wózku i no mam dostęp do pewnego wycinka pojęcia o tym, czym jest niepełnosprawność. Bo to też jest tak, że ja musiałam w pewnym momencie nauczyć się tego w pracy, czym jest niepełnosprawność. I to właśnie wspomniana przez panią funkcja doradczyni prawnej w Agencji Pośrednictwa Pracy, która działa na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Dla mnie to była taka bardzo ważna szkoła tego, czym jest niepełnosprawność i jakie problemy napotykają osoby z niepełnosprawnościami, że ta odmienność, ta różnorodność to jest po prostu coś, co jest całkowicie naturalne, a przy tym no, rzeczywiście może mieć bardzo różne postacie. I myślę, że gdyby nie to doświadczenie, to tak naprawdę moje ścieżki by poszły trochę w innym kierunku. Ale całe szczęście udało mi się powiązać te różne wątki, i właśnie i naukowy, i wątek taki zawodowy, i społeczny. I bardzo się cieszę z tego, że w różnych środowiskach było mi dane działać i tak wiele osób i tak wiele organizacji chciało do tej pory ze mną współpracować.
Ale najpierw trzeba było wydeptać swoją własną ścieżkę przez cały system edukacji. Było trudno?
Znaczy, ja tego tak nie wspominam. Mój proces edukacji, mówię o tym procesie edukacji na poziomie podstawowym i później szkoła średnia, to jest kwestia jeszcze ubiegłego wieku. Więc wiemy, że byliśmy trochę w innym systemie. Nie było szkół integracyjnych, nie było pomysłu na to, jak włączać osoby z niepełnosprawnością w edukację. I była to po prostu kwestia bardzo dużej determinacji moich rodziców. I przy tym no, wsparcie, które okazywali nauczyciele, dyrektorzy szkół i rozwiązań bardzo bym powiedziała nieortodoksyjnych, bo to nie było...
Właśnie chciałam spytać, normalnie chodziła pani do szkoły?
Tak. To znaczy miałam taki epizod półroczny, kiedy korzystałam z indywidualnego nauczania, natomiast to był wynik po prostu no, sytuacji rodzinnej. Natomiast byłam noszona po schodach, byłam wnoszona na lekcje informatyki na drugie piętro i no, były to takie rzeczy dla mnie naturalne wówczas. To znaczy, że ja naturalne jest to, że docieram na lekcje i w nich uczestniczę ze wszystkimi.
Wykorzystanie możliwości i wykorzystanie wsparcia. Trzeba nauczyć się prosić o pomoc, czy należy nauczyć się domagać się swoich praw?
Myślę, że jedna i druga umiejętność jest bardzo ważna, bo z jednej strony nie żyjmy w iluzji, że nie mówię tylko o osobach z niepełnosprawnościami, ale mówię w ogóle, że człowiek jest w stanie samodzielnie dać sobie radę ze wszystkim. Znaczy, każdy z nas powinien na pewnym etapie odpuścić i zdać się też na pomoc innych osób. Bo to jest całkowicie naturalne i rzeczywiście dzięki temu możemy więcej zyskać. Z drugiej strony myślę, że taki upór w dążeniu do własnych celów i budowanie w sobie siły, takiej stanowczości, asertywności jest szczególnie ważne w przypadku osób z niepełnosprawnościami. Znaczy, żeby wzięło odpowiedzialność za własne życie. To jest bardzo ważne, bo oczywiście pomoc, wsparcie jest możliwe, natomiast wszystko powinno wynikać z decyzji. To znaczy tego, że ktoś chce być aktywny, że ktoś chce pracować, że ktoś chce studiować, że chce realizować swoją pasję. A wtedy tak naprawdę środki zawsze się znajdą, żeby to osiągnąć.
Chcieć to móc, ale potrzebna jest też do tego wiara we własne możliwości, na przekór wszystkiemu.
Na pewno. To znaczy, mi się wydaje, że rzeczywiście ja bym nie popadała też w taki całkowicie różowy obraz tego, że niepełnosprawność jest tylko w naszych głowach, bo jednak, żeby tutaj dotrzeć, bardzo chętnie skorzystałam z podjazdu i z windy. Natomiast gdyby nie było takich możliwości, to bym nie mogła tutaj dzisiaj być z panią. Więc ta niepełnosprawność jest i ona jest bardzo namacalna, fizyczna, mimo tego, że czasami ma rzeczywiście postać bardziej psychicznego uwarunkowania. Natomiast zawsze jest to pewien objaw, który wymaga po pierwsze refleksji nad tym, jak z tym pracować i co możemy w ramach tego osiągnąć. Więc niepełnosprawność jest rzeczywista i to, że czasami chcemy, to nie znaczy, że możemy. Natomiast rzeczywiście te możliwości można sobie poszerzać. To znaczy można się starać o to, żeby wykorzystywać to, co jest w naszym zasięgu naszej ręki, a czasami nawet sięgać trochę dalej.
Sięgać trochę dalej, czyli ambicja, ambicja i jeszcze raz ambicja. Czy trzeba się trochę potłuc?
Ja myślę, że każde doświadczenie jest dobre. I to takie związane z przerostem ambicji i czasami po prostu dostajemy lekcję, że trzeba rzeczywiście mierzyć siły, zamiary na nasze siły. Natomiast to jest tak, że rzeczywiście różne są temperamenty. Ja mam pewnie taki, który jednak mnie skłania do tego, żeby cały czas iść do przodu i poszukiwać nowych ścieżek. A te doświadczenia takie, kiedy coś się nie uda, jest jakaś mniejsza bądź większa porażka, one też są bardzo wartościowe. To zawsze jest lekcja.
Dlaczego prawo?
A to akurat nie jest jakiś taki może historia zbyt ciekawa, bo prawo dlatego, że akurat wtedy, kiedy zaczynałam swoje studia, a tak jak mówiłam, to było jeszcze w latach 90. ubiegłego wieku, to był taki moment, kiedy ten wybór wcale nie był taki duży, nie był taki oczywisty i myślę, że bardziej czuję to prawo i mogę potwierdzić jakąś słuszność tego wyboru dopiero w tym momencie. To znaczy, że rzeczywiście mimo tego, że nie było to takie do końca przemyślane, to jednak odczuwam, że był to taki wybór, który mi rzeczywiście otworzył bardzo wiele możliwości i otworzył wiele drzwi. Bo tak naprawdę prawo jest taką dyscypliną bardzo wszechstronną, która pozwala na planowanie swojej kariery czy w ogóle swojego funkcjonowania w bardzo wielu miejscach. I to rzeczywiście się sprawdziło.
Fundacja, aktywizacja to było pierwsze pani miejsce pracy?
Nie, ja wcześniej pracowałam, natomiast to były różne formy, bo i zdalnie, i w taki sposób powiedziałabym dorywczy. Uczyłam bardzo długo języka angielskiego, bo to było doświadczenie ponad 10-letnie. Później byłam też i dziennikarką, znaczy pisałam teksty i to było doświadczenie też bardzo wiele mnie uczące. Więc nabyłam nowych kompetencji, nowej wiedzy też. Więc wiele takich miałam doświadczeń jeszcze przed tym, jak zaczęłam rzeczywiście pracować w zawodzie, tak możemy powiedzieć. Ale to one mnie też przygotowały do tego, że później mogłam chociażby bardzo dobrze funkcjonować w organizacjach pozarządowych, bo tam rzeczywiście ta wiedza i wszechstronność jest konieczna, bo specjalizacja rzeczywiście nie jest sprzyjająca w momencie, kiedy musi się prowadzić całą działalność, prawda, w różnych obszarach.
A skąd pomysł na to, żeby jednak skupić się na działalności naukowej?
Ja zawsze chciałam, to znaczy po studiach rozpoczęłam seminarium doktoranckie i przygotowywałam tam doktorat, więc dla mnie to było takie naturalne, czyli to, że się uczę, to, że się rozwijam, to, że jestem w takim systemie samodoskonalenia ciągłego, nabywania wiedzy, przekazywania tej wiedzy. Więc ten powrót na uczelnię później nie był taki zaskakujący dla nikogo. To też jest tak, że miałam cały czas w pamięci i też w doświadczeniu bardzo dużą życzliwość ze strony Wydziału Prawa. I to był na pewno taki element, który mnie do tego przekonał, żeby najpierw podjąć studia doktorskie, no obronić doktorat, później zostać na uczelni i znaleźć tam no, miejsce zatrudnienia. Więc to na pewno był taki czynnik, który się do tego no, tak walnie przyczynił, właśnie, że tam w tym momencie funkcjonuje. Natomiast też czuję taką wielką potrzebę łączenia świata akademickiego, naukowego z praktyką, szczególnie no właśnie z taką powiedziałabym z aktywizmem, czyli z taką działalnością społeczną.
Pełnomocnik, który działa społecznie, bo to jest społeczna funkcja, którą pełni pani od miesiąca już i kilku dni. Komu ma służyć? Ma służyć zarządowi naszego województwa, czy ma służyć samorządom miejskim, gminnym, organizacjom pozarządowym, czy w ogóle osobom z niepełnosprawnościami? Dla kogo jest ten pełnomocnik?
Zakres kompetencji pełnomocnika, który jest przedstawiony w uchwale zarządu, tak naprawdę jest na tyle szeroki, że można go interpretować na różne sposoby.
Mój sposób
interpretacji jest taki, że chciałabym służyć wszystkim. Znaczy, ja bym bardzo się cieszyła, żeby ta funkcja rzeczywiście przynosiła owoce w różnych środowiskach. Przede wszystkim, co nie jest może tak oczywiste dla niektórych, przede wszystkim osobom z niepełnosprawnościami. W następnej kolejności to jest na pewno samorządy naszego województwa. To są także przedsiębiorcy. To są ci, którzy tworzą usługi dobra na rzecz osób z niepełnosprawnościami. To są także pracodawcy. Więc ja to widzę bardzo szeroko i mam nadzieję, że no, oczywiście tego się nie da zrobić w szybkim tempie, natomiast mam nadzieję, że rzeczywiście to, że taka funkcja została stworzona, przyczyni się do tego, że z czasem rzeczywiście będziemy widzieli te postępy i te efekty w różnych miejscach.
Ze strony internetowej naszego województwa tutaj mam wymieniony katalog zajęć dla pełnomocnika, więc analiza problemów i potrzeb środowiska, opiniowanie projektów aktów prawnych związanych z prawami osób z niepełnosprawnościami, odpowiedzialność za inicjowanie, opiniowanie i współpracę przy opracowywaniu programów dotyczących osób niepełnosprawnych oraz współpracę z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działającymi na rzecz tych osób, a ponadto pełnomocnik ma się zająć też sprawami związanymi z jeszcze lepszym dostosowaniem Urzędu Marszałkowskiego do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Więc pani pełnomocnik, czy już się pani zorientowała, czy nasz Urząd Marszałkowski jest odpowiednio dostosowany, czy należy tam jeszcze wprowadzić? Zacznijmy od miejsca społecznej pracy.
Tak, to znaczy bym to rozłożyła trochę na czynniki, czym jest w ogóle dostępność, ponieważ dostępność mamy i pod względem architektonicznym. Pod tym kątem nie jest tak źle. Mamy dostępność cyfrową i mamy dostępność informacyjno-komunikacyjną. Tutaj za ustawą o zapewnieniu dostępności mówię, no ale też na pewno możemy mówić o różnych aspektach tej dostępności. Więc jest sporo pól do poprawy, to znaczy ja myślę przede wszystkim o takiej formie komunikacji z klientem, czy o dostępności cyfrowej stron internetowych. To są takie tematy, które na pewno no, wymagają cały czas takiej wrażliwości i też czujności. Bo tak jak mówię, no dostępność to nie jest coś, co zapewnimy i odhaczymy pewną listę i mamy już załatwione sprawy. to jest tak, że no tak jak w życiu, prawda? Każdy dzień może przynieść coś innego. Dlatego dobrze wypracować pewne procedury, które, mechanizmy, no właśnie jakieś połączenia z ludźmi, którzy są ekspertami, żeby móc je wykorzystywać właśnie w tym, na co dzień.
Dostępność czy budowanie środowiska dostępnego pod wszelkimi możliwymi aspektami to jest zobowiązanie i obowiązek naszego państwa i naszego społeczeństwa. I ostatnio bardzo żywy temat o tym, jak rozumieć i jak wprowadzać ową dostępność. Drugi z tematów czy z problemów to jest deinstytucjonalizacja. To trudniejsze słowo niż
ale
dostępność.
Piękne słowo, pani Alicjo, to jest słowo niezależne życie. I tak naprawdę to w sobie zamyka. I deinstytucjonalizację, i asystencję osobistą, i wszelkie formy wsparcia właśnie niezależnego życia. Więc zawsze możemy wymiennie stosować.
Czyli dostępność, czyli możliwość i niezależne życie, czyli sprawczość.
Tak, to znaczy niezależne życie w lokalnej społeczności. To znaczy to, żebyśmy nie dawali takiej opcji, że albo jesteś zupełnie niesamodzielny, albo żyjesz w instytucji, prawda? Żyjesz w domu pomocy społecznej według grafika, według godzin, kiedy wstajesz, kiedy się kładziesz, z kim wychodzisz, kiedy możesz się spotkać ze znajomymi, co masz robić, tak? Więc niezależne życie oznacza tylko tyle, że osoby z niepełnosprawnościami muszą mieć możliwość decydowania o sobie samym. A do tego mają służyć właśnie te usługi, które są w lokalnej społeczności, aby nie musiały one wychodzić ze swoich domów, nie musiały odchodzić ze swoich rodzin, znajomych, ale żeby mogły w tych środowiskach, w których się wychowują, w których żyją, żeby mogły się realizować.
I coraz jest z tym lepiej, a przynajmniej coraz bardziej świadome jest społeczeństwo o tym, że w ogóle jest możliwość stworzenia takiego systemu wsparcia, który umożliwia to samodzielne życie.
Tak, chociaż to też jest kwestia tego, że my musimy się nauczyć, co to znaczy niezależne życie. Żeby rzeczywiście móc dawać takie możliwości osobom z niepełnosprawnościami, a nawet, powiedziałabym więcej, angażować te osoby do tego, żeby same wypracowywały tego typu rozwiązania, które są dla nich najlepsze. Ja mam wielką nadzieję, że na przykład ten program dotyczący asystentury zostanie wdrożony.
Powoli już się zaczyna rodzić.
Tak, natomiast w taki sposób, który rzeczywiście daje podstawy do tego, żeby osoby z niepełnosprawnościami mogły samodzielnie funkcjonować, bo przeraża mnie też w takim dyskursie publicznym to właśnie określenie niesamodzielność, które się pojawiło przy okazji tych dodatkowych 500 zł, tak, gdzie mówimy o osobach niesamodzielnych. To nie są osoby niesamodzielne, to są osoby, które przy pewnym wsparciu mogą całkowicie samodzielnie o sobie decydować i funkcjonować.
Dziękuję bardzo za rozmowę i wizytę w studio. Naszym gościem była dr Anna Drabasz, pełnomocnik Zarządu Województwa Podlaskiego do spraw osób z niepełnosprawnościami. Życzymy, aby udało się zrealizować wszystkie zamierzenia. Do usłyszenia za tydzień w kolejnym programie Bez Barier, a już za chwilę na naszej antenie programy dla mniejszości narodowych.